Dzień dobry, ze mną w studiu Marek Matusiak, ośrodek studiów wschodnich. Kłaniam się nisko, dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiamy o Izraelu, bo w Izraelu bardzo dużo się dzieje. No, dzisiaj może te protesty trochę przycichły, one trwają na ulicach, co prawda dostajemy informacje, że cały czas pojawiają się tam ludzie, no ale jest zdecydowanie spokojniej niż na przykład wczoraj. Czy Izrael, biorąc pod uwagę to, co się wczoraj działo i nie tylko wczoraj, bo te protesty trwają przecież od 3 miesięcy, znalazł się na skraju wojny domowej? Bo pojawiają się takie komentarze czasami.
Co do tego widma wojny domowej, no to oczywiście trudno jest się odnosić. Natomiast faktycznie mieliśmy do czynienia wczoraj przede wszystkim z sytuacją zupełnie bezprecedensową, kiedy do masowych, naprawdę liczących setki tysięcy uczestników protestów doszło jeszcze widmo strajku generalnego. To znaczy kolejne instytucje, kolejne firmy, kolejne organizacje.
Bardzo szybko to się rozwijało. Tak. Najpierw uniwersytety, szpitale, lotniska, porty, nawet McDonald's powiedział, że zamyka lokale.
Tak, sektor bankowy, sektor high-tech i naprawdę był taki moment, że widmo tego, że państwo stanie, było całkiem realne. Więc sytuacja, kiedy premier Netanyahu wystąpił i ogłosił, że on wstrzymuje procedowanie tych kontrowersyjnych ustaw, sprawiło, że te napięcia trochę opadły. Natomiast wydaje się, że to jest sytuacja przejściowa i daleka jeszcze od rozwiązania.
To, że Netanyahu wczoraj wystąpił, zresztą dużo później niż miał, bo była mowa o 9:30 rano naszego czasu, a pojawił się w końcu dopiero wieczorem, to znaczy, że on się wystraszył tych ludzi na ulicach?
On się na pewno wystraszył. On na pewno miał poczucie, że nie może sobie pozwolić na taką zupełną konfrontację, bo tę konfrontację z pewnością by przegrał. No nie można wygrać w sytuacji, kiedy nie działa lotnisko, nie działają porty, nie działają banki, nie działa opieka zdrowotna, nie działają samorządy. No ale jeszcze miał jakby drugi problem, to znaczy własnych koalicjantów. On ma koalicjantów, którzy są jeszcze bardziej, tak powiedziałbym, ideologicznie, maksymalistycznie nastawieni, którzy są jeszcze bardziej nieustępliwi, którzy jeszcze bardziej są zdeterminowani do tego, żeby tę reformę przepchnąć. I on się jeszcze z nimi musiał porozumieć, żeby oni wydali pozwolenie, dali zielone światło na to, żeby przynajmniej tymczasowo te zmiany zatrzymać.
Bo on się nie wycofał, on nie powiedział, że wycofujemy się ze zmian w Sądzie Najwyższym, tylko wziął je na wstrzymanie. Zresztą taki komunikat był. No to co to znaczy? To oczywiście sprawy nie kończy z perspektywy protestujących. Jest pauza, oni mogli powiedzieć tak, okej, jest jakiś sukces, ale przecież tak na dobrą sprawę to nie o to nam chodziło. Nie o to nam chodziło, żeby te zmiany były przyjęte za miesiąc, tylko chodziło nam o to, żeby ich nigdy nie było. Więc pytanie, czy to jest tak, że te protesty wrócą, że Netanyahu po prostu robi taką pauzę operacyjną, żeby pomyśleć co dalej?
Na pewno mamy do czynienia z pauzą, na pewno nie mamy do czynienia z żadnym politycznym rozstrzygnięciem. Myślę, że kalkulacja Netanyahu jest właśnie taka, żeby trochę te protesty straciły na impecie, żeby one się tak może trochę ta mobilizacja jakoś się tak osłabiła. On myślę, że do tego pomysłu jeszcze wróci. To znaczy, to jest zbyt ważna sprawa dla niego personalnie, to jest zbyt ważna sprawa ideologicznie i dla jego formacji, i dla jego koalicjantów, żeby on tak po prostu mógł z tego zrezygnować. Bo gdyby spróbował, to rozpadłaby mu się koalicja, on by stracił władzę.
A to po co właściwie Netanyahu ta totalna władza nad Sądem Najwyższym? No przypomnijmy, jemu chodzi między innymi o to, żeby Kneset mógł zwykłą większością głosów unieważniać, odwoływać decyzję Sądu Najwyższego. Po co mu to?
Myślę, że z jednej strony trzeba powiedzieć, że jakby kwestia reformy sądownictwa i taki postulat tego, żeby ograniczyć wpływ Sądu Najwyższego na legislację, on jest bardzo stary. To nie jest tak, że on się nagle pojawił i że on jest związany konkretnie z Netanyahu. Jakby duża część izraelskiej prawicy, nawet ta, która nie głosuje teraz na Netanyahu, nawet ta, która jest w opozycji, pod jakąś formą reformy sądownictwa by się podpisała, bo jest faktycznie po prawej stronie izraelskiej sceny politycznej takie poczucie, że te ingerencje idą zbyt daleko, że one są nieuprawnione, że to jest pewna uzurpacja ustrojowa, że to jest pewna, że sędziowie to jest jakaś niewybieralna kasta, która...
Argumentacja skądinąd chyba znana, ale Izrael przecież nie ma konstytucji. Sąd Najwyższy jest właściwie ostatnim sądem, który może jakoś władzę kontrolować. Czyli mówiąc wprost, jeżeli władza będzie mogła kontrolować Sąd Najwyższy, bo to do tego się sprowadza, tak? No podważalność decyzji Sądu Najwyższego, no to nad władzą nie będzie żadnej kontroli.
Myślę, że można tak powiedzieć w dużej mierze. Izrael to jest takie specyficzne państwo, które oczywiście ma ustrój demokratyczny i co do tego nie ma wątpliwości, natomiast ten system balansu i i równowagi między różnymi gałęziami władzy jest tam bardzo, bardzo słaby tak naprawdę. Prezydent jest słaby, nie może wetować ustaw. Parlament jest jednoizbowy i w dużej mierze zdominowany przez władzę wykonawczą i faktycznie jest tak, że Sąd Najwyższy to jest taka ostatnia instancja, która może legislację poddać jakiejś formie kontroli. I to jest obawa protestujących, że jeżeli to się usunie, jeżeli temu Sądowi Najwyższemu wybije się zęby, mówiąc tak potocznie, no to wtedy faktycznie władza rządu będzie niczym nieograniczona.
Marek Matusiak, ekspert ośrodka studiów wschodnich, jest moim państwa gościem. No właśnie, to jest obawa protestujących. Obawy protestujących rozwiane przecież teraz nie zostały. Spodziewa się pan, że oni wrócą na ulicę w takiej sile, jak widzieliśmy teraz?
Myślę, że jest to niewykluczone. Znaczy, na pewno w jakiejś formie te protesty będą trwały, zwłaszcza w sytuacji, kiedy możemy mieć pewność co do tego, że rządzący się z tych projektów nie wycofają. Mogą spróbować je harmonogram ich przyjmowania rozpisać na dłuższy czas, mogą je podzielić, mogą je inaczej opakować, inaczej nazwać, może trochę rozwodnić, ale co do zasady, myślę, że determinacja do tego, żeby tę reformę jednak wprowadzić w życie, jest bardzo duża, a skoro tak, to i zapewne reakcja na nią będzie podobna do tej, jaką widzieliśmy.
Czy ta reakcja nie zniechęci rządu Netanyahu? No, czy to jest gra warta świeczki? No, pokazali ludzie w Izraelu, że się na to nie godzą. 700 tysięcy ludzi na ulicach przy 9-milionowym kraju to jest naprawdę potężna siła. Czy to nie jest taki sygnał, który w końcu zostanie odczytany jako, no okej, no musimy już odpuścić, bo inaczej ten kraj nam się rozpadnie?
Wydaje mi się, że tutaj nie ma na to szansy, żeby oni to odpuścili. Powiedziałbym z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że część sił politycznych, które teraz tworzą koalicję, jest bardzo zideologizowana i to są siły polityczne, dla których powiedzmy pewna czystość ideologiczna, wierność pewnym zasadom ideologicznym jest ważniejsza niż pragmatyka polityczna. A z drugiej strony jest sam Netanyahu, który jak wiemy ma problemy z prawem.
Dla niego to chyba jest takie być albo nie być to wszystko.
W jakimś sensie na pewno. To znaczy przeciwko niemu toczą się procesy karne i takie spacyfikowanie sądownictwa, bo to jest nie tylko kwestia Sądu Najwyższego, ale też tego, jak sędziowie wszystkich szczeblów są wybierani, to jest dla niego właściwie konieczny instrument do tego, żeby tym procesom, które się przeciwko niemu toczą, w taki czy inny sposób ukręcić głowę.
No tak, już jedno prawo uchwalił, takie, którego trochę chroni, właściwie mocno go chroni, bo powstrzymuje, nawet jeżeli usłyszałby wyrok w procesie korupcyjnym, to nie może wtedy zostać odwołany z funkcji, tak? Takie prawo już jest teraz, już działa.
To jest takie prawo, które faktycznie zostało niedawno wprowadzone. On się obawiał w świetle ugody, którą podpisał z sądem w 2020 roku. On teoretycznie nie powinien w jakikolwiek sposób być zaangażowany w jakiekolwiek prace rządu, które dotyczą sfery sądownictwa. I to była wiążąca go prawnie umowa. Natomiast oczywiście reforma sądownictwa jest jednym z głównych priorytetów jego rządu. I faktycznie została przyjęta ustawa, która chroni go przed tym, żeby mógł zostać usunięty ze stanowiska ze względu na to, że w oczywisty sposób złamał tę ugodę, którą sam podpisał.
No tak, rzeczywiście o konsekwencjach między innymi złamania tej ugody, a także dalszych protestów, ale także o tym, jak Izrael odnosi się do wojny w Ukrainie i czy coś w tym stosunku Izraela do wojny się zmieni. My rozmawiamy dalej. Przypomnę, moim gościem jest Marek Matusiak, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. No właśnie. Czy można liczyć na to, że ten strajk generalny, który był wczoraj, powtórzy się, jeżeli znów prawo dotyczące Sądu Najwyższego albo nowelizacja dotycząca Sądu Najwyższego w Izraelu wróci w jakiś sposób, a ona wróci, bo wiemy, że mają się zacząć negocjacje. Prezydent Herzog zaprosił chyba nawet na dzisiaj, na wieczór już liderów politycznych do siebie, do rezydencji na rozmowy. No ale spodziewa się pan tego, wielu osób się tego spodziewa. Mamy jakąś tam pewność, że to wszystko się pojawi. Ludzie pewnie wrócą na ulicę. W jakiej sile zobaczymy? Czy będzie taka powtórka z rozrywki z tego, co mieliśmy wczoraj? Zamknięte lotniska, porty. Jest to możliwe?
Oczywiście, że jest możliwe. Wydaje mi się, że premier Netanyahu włoży bardzo dużo wysiłku w to, żeby sytuacja już nie doszła do tego punktu wrzenia, tak jak to miało miejsce wczoraj właśnie. Jednak te protesty trwały przez 3 miesiące, były coraz większe, te emocje były coraz większe i w którymś momencie doszło do wrzenia. Sięgnięto po taki ekstraordynaryjny środek, jak jak strajk. Myślę, że teraz premier Netanyahu włoży dużo wysiłku w to, żeby już nigdy do tego poziomu mobilizacji, tego poziomu jedności, tego poziomu jakiejś takiej politycznej jednoznaczności, takiego czarno-białego obrazka, gdzie po jednej stronie są dobrzy, a po drugiej stronie są źli, żeby do tego nie doszło, żeby sytuacja była bardziej rozmyta, bardziej taka w odcieniach szarości, bo to mu gwarantuje to, że taka sytuacja, jaka miała miejsce wczoraj, się nie powtórzy.
No i chyba, żeby też pokazać, że są ludzie po drugiej stronie barykady. Nie tylko w rządzie, nie tylko politycy, którzy w przekazach jawią się jako ci, którzy chcą kręcić głowę Sądowi Najwyższemu, ale też ludzie na ulicach. No choćby kontrmanifestacje, które się przecież pojawiły. O nich się mało mówi, bo one rzeczywiście były dużo mniejsze. Ale było na przykład dzisiaj widać, zdaje się, że właśnie sam Benjamin Netanyahu trochę przeszacował skalę tych. Powiedział, że 200 tysięcy ludzi wyszło na ulicę w poparciu napisał na Twitterze dla tych zmian w sądownictwie, kiedy w rzeczywistości no, mówi się, że to było maksymalnie kilkadziesiąt tysięcy. Będzie starał się budować front przeciwny tym demonstracjom?
Myślę, że nie na ulicy. Faktycznie te siły, które zasiadają w rządzie, mają swoich wiernych fanów, między innymi w środowiskach kibiców piłkarskich, którzy wczoraj licznie się zjawili na tej kontrmanifestacji, więc oczywiście zawsze można pewną sporą całkiem grupę ludzi zmobilizować, wyciągnąć na ulicę, żeby pokazać nie tylko, że istnieją nie tylko przeciwnicy, ale i zwolennicy. Natomiast myślę, że żadna z partii koalicyjnych nie ma takiej siły, takich zasobów, takich możliwości mobilizacyjnych, żeby jakby spowodować protesty jakkolwiek porównywalne liczebnie z tymi, które były przeciwko reformom. Więc myślę, że to był raczej taki doraźny instrument. Mhm. Natomiast niewątpliwie jest tak, że jest twardy elektorat i Likudu, i wszystkich pozostałych partii.
A czy on jest wystarczająco twardy, żeby ewentualnie przy najbliższych wyborach, które mogą się wydarzyć za jakiś czas, no, czy one będą wcześniejsze, czy nie? No, jak rozmawialiśmy przed programem, użył pan takiego sformułowania, że wybory to jest izraelski sport narodowy w ostatnim czasie, bo rzeczywiście one się pojawiają bardzo często. To czy można liczyć na to, że ten twardy elektorat Likudu z nimi pozostanie i będzie Netanyahu w stanie wygrać kolejną kadencję?
Do jakiegoś stopnia. To znaczy na pewno jest taka część wyborców, którzy zawsze na tę partię będą głosować. To jest też taka tożsamościowo ważna sprawa. Natomiast oczywiście nie wszyscy. I już pierwsze sondaże, które się pojawiły wczoraj, pokazują, że to poparcie znacząco spada dla partii i też dla Netanyahu personalnie. To znaczy wczoraj pojawiły się takie sondaże, i to nie tylko jednej sondażowni, kilku, które pokazują no, 60 parę procent negatywnych ocen premiera personalnie. Więc jeżeli Netanyahu myślałby o jakichś nowych wyborach, to na pewno nie jest dobry moment.
Zostawmy może tą politykę wewnętrzną Izraela trochę na zewnątrz, bo to też jest równie ważne. New York Times podawał, że Joe Biden ma zamiar przyjąć Netanyahu w najbliższych miesiącach, zaprosić go do Waszyngtonu. To znaczy, że Stanom Zjednoczonym nie przeszkadza ta cała awantura? Nie przeszkadzają administracji amerykańskiej procesy korupcyjne, które się wokół premiera Izraela toczą, że po prostu to ignorują?
Na pewno przeszkadzają i ta krytyka w ostatnich tygodniach i miesiącach była coraz głośniejsza, dotycząca różnych rzeczy i tych bardzo kontrowersyjnych zmian w sądownictwie, ale też różnych innych działań, na przykład dotyczących Zachodniego Brzegu. Ta krytyka była jak na Stany Zjednoczone dosyć wyraźna. Myślę, że to jest raczej taki gest na zachętę wobec Netanyahu, żeby go utwierdzić w tych dobrych ze perspektywy Stanów Zjednoczonych decyzjach, pokazać mu, że jeżeli on jednak nie będzie stosował takich radykalnych środków, no to wtedy może na więcej ze strony Stanów Zjednoczonych liczyć. Na pewno to nie należy tego rozumieć jako akceptacji czy poparcia. Myślę, że należy to rozumieć jako fakt, że to jest premier Izraela, taki jest, stoi za nim większość parlamentarna, inny na daną chwilę nie będzie, w związku z tym z nim trzeba rozmawiać, natomiast trzeba go, jak bym, ukierunkować. Trzeba go utwierdzić w tych słusznych decyzjach.
Trochę soft powera. Czy Stany Zjednoczone mają jakieś możliwości większego nacisku właśnie na Netanyahu, na izraelski rząd?
Na pewno jest tak, no oczywiście Stany Zjednoczone są kluczowe.
Tego bardziej agresywnego oczywiście, no bo nie takiego, tak jak mówi, zachęty, że troszkę zróbcie krok wstecz, a będzie wszystko fajnie, tylko jakby coś w stylu bardziej jakby intensywnego grożenia palcem, może w ten sposób.
Grożenie palcem odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Akurat w odniesieniu do Izraela to jest, Stany Zjednoczone są pod tym względem konsekwentne, że jest to na tyle ważne państwo, na tyle bliski sojusznik, że trudne sprawy omawia się za zamkniętymi drzwiami. Raczej takie otwarte demonstracje czy formułowanie otwartych gruźb jest, no, nie zdarza się po prostu. Tym niemniej, no, widać było, tak jak mówiłem w tych ostatnich tygodniach, że jednak poziom irytacji w Waszyngtonie jest duży, łącznie z tym, że ambasador Izraela został wezwany, zaproszony do Departamentu Stanu na rozmowę w związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi zachodniego brzegu, które Kneset przyjął, a z których Stany Zjednoczone były bardzo niezadowolone. Więc widać, że ten poziom irytacji był, natomiast czy tam jest jakaś warunkowość jest sformułowana, czy jakiegoś rodzaju groźby są formułowane, no to faktycznie się odbywa za zamkniętymi drzwiami.
Pewnie trudno się tego dowiedzieć i to ustalić, bo pewnie rozmowy mają wysoki stopień tajności. Zmieniając, a może nie zmieniając do końca, ale chciałem zapytać o stosunek Izraela do wojny w Ukrainie, bo na początku lutego, zdaje się, premier Netanyahu mówił, że w rozmowie z CNN zresztą, że rozważy przekazanie Ukrainie izraelskiego systemu przeciwrakietowego, tak zwanej żelaznej kopuły. Zresztą o to między innymi Wołodymyr Zełenski apelował, by ten skuteczny system Ukrainie przekazać. To jest w ogóle możliwe, czy to jest tylko taka gra geopolityczna Benjamina Netanyahu?
Myślę, że to nie jest możliwe z szeregu przyczyn, ale myślę, że ta polityka Izraela dotycząca niedostarczania jednak broni jako takiej zostanie utrzymana. Mówi się w ostatnich miesiącach tak naprawdę o jednak pewnej zmianie, to znaczy o możliwości dostarczania pewnych systemów, które stronie ukraińskiej mogłyby być przydatne, ale one mają raczej charakter defensywny. To znaczy jedna rzecz, co do której strona izraelska się zobowiązała, nie wiemy do końca, jak by to miało wyglądać, na czym by to miało polegać, ale o tym się mówi, to jest kwestia jakiegoś systemu wczesnego ostrzegania, który mógłby pomóc Ukraińcom precyzyjnie identyfikować, co ze strony rosyjskiej nadlatuje i jaka część kraju konkretnie jest tym uderzeniem zagrożona. Tego rodzaju zobowiązanie zostało złożone. Nie do końca wiemy, co to oznacza, znaczy jak duża część kraju mogłaby tym systemem być objęta, kiedy on zostanie dostarczony, jak bardzo będzie skuteczny, z czego by się składał. To wszystko jeszcze jest niejasne, natomiast wybrzmiała tego rodzaju obietnica. Druga sprawa, pojawiła się też informacja o gotowości Izraela dostarczania jakichś systemów antydronowych, które miałyby z kolei pomagać zwalczać te irańskie drony, których używają Rosjanie. To nie są rzeczy, których Ukraińcy najbardziej potrzebują. Ukraińcy faktycznie najbardziej chcieliby systemów obrony przeciwpowietrznej, ale myślę, że tutaj z dużą pewnością można przyjąć, że Izrael tych systemów nie dostarczy.
A czy ta współpraca między Moskwą i Teheranem, no, on wydaje się dość intensywna, biorąc pod uwagę to, że z Iranu do Rosji płynie broń, płyną drony, płynie amunicja, która później jest w Ukrainie używana. No i pewnie to, co płynie z Moskwy do Teheranu, tak? No bo można się spodziewać, że to nie jest jednostronna współpraca, biorąc pod uwagę to, że Iran jest przecież zagrożeniem dla bezpieczeństwa Izraela, może zmienić stosunek Izraela do tej wojny?
Myślę, że nie w radykalny sposób. Rosja jest jakby zbyt ważnym państwem dla Izraela, żeby Izrael miał jakby czynić jakiekolwiek, czy podejmować jakiekolwiek decyzje, które by wprowadzały to państwo na kurs kolizyjny z Moskwą. Myślę, że taka polityka balansowania między moralnym poparciem dla Ukrainy, dostarczaniem pomocy humanitarnej, jakimś być może właśnie dostarczaniem systemów pomagających obronie, to jest możliwe. Natomiast gesty, które by właśnie były, co do których Moskwa mogłaby uznać, że to jest jakieś konfrontacyjne działanie, myślę, że są raczej wykluczone.
No i czasem też pojawiają się oferty jakichś mediacji, negocjacji. Pojawiają się takie informacje, że Izrael, no, mógłby może jakieś negocjacje między stronami zorganizować. To jest realne?
Myślę, że nie. To znaczy na początku wojny faktycznie premier Bennett próbował się jakby kreować na mediatora i faktycznie on był w Moskwie, rozmawiał potem z prezydentem Zełenskim, potem był w Berlinie, no faktycznie jakoś starał się być aktywny. Trudno stwierdzić, jak poważne to były działania, jak duże miały szanse na sukces, natomiast faktycznie były, ale od tego czasu, właściwie już od marca, nic się w tej sprawie nie dzieje. Premier Netanyahu jest pytany czasami w wywiadach, czy on ewentualnie byłby gotów odegrać tego rodzaju rolę, natomiast no to raczej przychodzi ze strony dziennikarzy, ze strony, no powiedzmy, obserwatorów stosunków międzynarodowych, a nie konkretnie deklaracji izraelskiego rządu.
To wszystko, o czym rozmawiamy, na pewno się nie kończy i do tematu Izraela jeszcze nie raz, nie dwa i nie dziesięć wracać na naszej antenie będziemy. A ja dziękuję za rozmowę. Marek Matusiak ze Ośrodka Studiów Wschodnich był moim i Państwa gościem.